Ukochani w Chrystusie, przeżywamy dzisiaj piękne święto. W liturgii Kościoła Niepokalanego Serca Matki Bożej. To w Fatimie Matka Boża zapowiedziała: na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. A tak my czekamy na ten triumf, patrząc na rzeczywistość choćby ostatnich dni czy tygodni. To przez sprzeciw, oburzenie katolików poznańskich w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa nie odbył się bluźnierczy spektakl w Poznaniu. To zemsty w wielu miejscach w Polsce ma być przynajmniej odczytany jakiś fragment tej w cudzysłowie sztuki. To piękną postawę zajęli radni z Lublina i powiedzieli: takiej sztuki na terenie naszego miasta nie będzie, bo lokalne władze mają taką władzę. Co się dzieje? Prawie 90% ludzi w Polsce przyznaje się do katolicyzmu, do wiary. A tu garstka ludzi, nie wiem ile może być w Polsce, narzucają taką sytuację i wszyscy inni są bezradni. Jakieś ogromne zastraszenie władz lokalnych i tych głównych w Warszawie, bo inaczej tego pojąć nie można. To my, ciesząc się skarbem wiary, mamy jej obowiązek bronić. To na naszej płaszczyźnie wiary. Ale i druga bolesna sprawa ostatnich dni, czy kilkunastu, sprawa naszego narodu z tak zwanych taśm nagrany. Kto są ci ludzie, którzy Polską rządzą? Jaka jest sytuacja wyborów, kiedy wszystko jest według tej treści przekupione na pokaz? Rzućmy ludziom pieniądze z banku, żeby się zadowolili na parę tygodni i zagłosowali na nas. I jeszcze jedno bolesne. Ludzie, którzy są na szczycie drabiny społecznej, posługują się straszliwym językiem. Od wielu lat jest trend, ktoś tego pilnuje w Polsce, że w mediach, w cudzysłowie w kulturze, a więc w teatrach, w kinach, jest używany bardzo niechlujny, rynsztukowy język polski. Tak się chce zabić naszą polską kulturę. I to wsiąka w ludzi. Młodzież się posługuje tym językiem. Oczywiście rodzice powinni ogromnie tego pilnować. Ale że ci ludzie na szczycie też nasiąknięci są tym? I w to święto Niepokalanego Serca Matki Bożej to nas boli i z tym idziemy do Matki. Oczywiście i z tymi intencjami, które mamy osobiście w sercu. I na tę rzeczywistość my musimy odpowiedzieć. Bo w sakramencie chrztu Pan Bóg nas dotknął przeogromnym skarbem zbawienia, wiary. Bo że my wierzymy, to jest dar Boży, łaska. To nie nasza zasługa. Ale mając ten skarb, my się mamy obowiązek nim dzielić z innymi. Czyli nasze apostolstwo chrześcijanina, człowieka Bożego. To Pan Jezus wyraźnie nakazał: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Bo kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Moi kochani, ta prawda, ta rzeczywistość tak niedaleko nas. Kilka lat, może parę miesięcy, najwyżej kilkadziesiąt. Bo postanowione każdemu człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Te słowa w Piśmie Świętym są zanotowane. To są słowa Boże. A Słowo Boże nie przeminie. Jak Pan Jezus mówi, musi się spełnić. I dlatego nie tylko my mamy troszczyć się o swoją osobistą wiarę i życie z wiarą, ale mamy obowiązek tym skarbem największym w naszym życiu dzielić. Apostolstwo modlitwy, apostolstwo słowa, upomnieć, naprowadzić, sprostować. Apostolstwo przykładu. To jest opisany taki epizod życia świętego Franciszka z Asyżu. Wziął dwóch swoich braci i powiedział: idziemy do miasta, bo na pustelni żyli, i powiemy kazanie. No i bracia byli przekonani, że to on będzie mówił kazanie. Co tam oni? Przeszli ulicę, wracają z powrotem do swojego klasztorku i kazania nie było. I pytają zdziwieni: ojcze, miało być kazanie. A święty Franciszek mówi: a już żeśmy go powiedzieli. Bośmy w skupieniu, w modlitwie idąc, dali przykład ludziom, jak trzeba się modlić, jak się trzeba zachować. To my takie kazanie mamy obowiązek mówić, w cudzysłowie. Gdziekolwiek jesteśmy. No i oczywiście apostolstwo życia świętego. Kiedyś w szkole uczyli nas prawdy o połączonych naczyniach. Jedno wyżej, drugie niżej. I w tym wyższym ileś tam wody połączone rurką, kiedy się to spokojnie zostawi, poziom wody się wyrównuje. I w niższym naczyniu jest taki sam poziom, jak i wyższy. I w świętym Kościele, Królestwie Bożym jest to samo. My jesteśmy w trakcie połączenia naczyń połączonych. I przepływa z serc ludzkich świętszych do serc mniej świętych łaska. Rośnie Królestwo Boże. I przepływa z serc pustych czy napełnionych złem w drugą stronę. i Królestwo Boże maleje. To my o tym obowiązku musimy sobie przypomnieć, żeby nas o to kiedyś Pan Jezus nie sądził. Największym apostołem i kaznodzieją jest każda matka. Jej słowa, jej przykład, jej miłość tworzy człowieka. Dlatego każde zwierzątko uczy swoje dzieci fruwać, polować. I to obserwujemy w całej przyrodzie. A u ludzi, gdzie nie ma instynktu, tylko rozeznanie prawdy i kłamstwa i wolna wola, człowiek staje się człowiekiem u matki. To nie tylko poczęcie i urodzenie, ale przede wszystkim uczynienie człowiekiem dziecka. To kiedyś papież Leon XIII powiedział: dajcie mi święte matki, a ja wam oddam cały świat święty. Ten to rozumiał w pełni. Matki wielkich ludzi, to przede wszystkim one były wielkie. Był znany w całej Polsce i ceniony znawca języka polskiego profesor Pigoń na Uniwersytecie Krakowskim, więzień Dachau. I on po wojnie szczęśliwie wyszedł z obozu, przeżył i napisał książkę Z komborni w świat. Na pewno z tu obecnych ktoś ją musiał czytać. I on tam w jednym momencie mówi tak: ja jestem wielkim profesorem, cenionym w całej Polsce. A moja matka ma czarne ręce od pracy na wsi, w komborni u Krakowa, w tarnowskiej diecezji. Tylko że ja z czcią zawsze całuję te ręce, jak przyjadę do domu. Bo ja jestem wielki profesor, ale moja mama jest wielki człowiek. Ja jej do kostek nie dorastam. Takie miał zdanie o swojej matce. To tak pięknie o tym obowiązku pisze w swojej książce Tadeusz Dajczer, ksiądz, Rozważania o wierze. Bo tu chcę pewną tajemnicę odkryć. Matka, która jest letnią chrześcijanką i nie przylgnęła przez wiarę do Chrystusa, powinna uświadomić sobie przez to, iż nie ukochała Chrystusa, nie ukochała w pełni swojego dziecka. Przez to, że nie przyjmuje komunii świętej, pozbawia szczególnych łask również swoje dziecko, które jest dla niej skarbem. Nieświadomie okrada je z tych łask, które spływałyby na nie dzięki jej świętemu życiu, komunii świętej. Każde uczestnictwo w Eucharystii, inne sakramenty, każda modlitwa, to właśnie system naczyń połączonych, czyli ścisłego powiązania w mistycznym ciele Chrystusa, jest jednoczesnym dawaniem i braniem. Na tyle kochasz męża, żonę, syna, córkę, rodziców, osoby bliskie? Na ile nawracasz się ku Bogu? Na ile dążysz do świętości? Pozwalasz, byś nie ty żył, ale w tobie Chrystus. On, który jest jedyną miłością i dobrem, miłuje bezgranicznie i szuka naszych dusz, by rozlewać bezmiar swojej miłości. To matka prymasza tysiąclecia, to matka Jana Pawła Świętego, to matka Piłsudskiego czy innych wielkich. Sporo w moim życiu kapłańskim, którego mam już prawie 57 lat, spotykałem płacz matek starszych już. Starałam się wychować dziecko, a w tej chwili nic z tego nie wyszło. Gdzie był błąd? Sądzę, że błąd był taki, że tam nie było na co dzień świętego życia. A już starzy Rzymianie mówili verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, ale pociągają i kształtują przykłady. Ale taki sam obowiązek apostolstwa mamy my wszyscy. Przed każdą i przed każdym innym. Bo jak wspomniałem, ogromnym skarbem zostaliśmy obdzieleni w momencie chrztu i mamy obowiązek się nim dzielić. I tę świadomość musimy w sobie nosić. I na tym tle dopiero, jak myśmy powinni reagować na pewne sprawy jako chrześcijanie w naszym społeczeństwie i jako Polacy czy Polki w naszym narodzie. Patrzcie, apostolstwo ludzi, którzy w wielu miastach szli w ogromnych pochodach o telewizję trwa. I ona jest. Gdyby nie było ich postawy, ich czynnej troski, na pewno ta stacja by jeszcze nie istniała albo i w ogóle. To nie możemy obojętnie patrzeć na zło, albo je omadlając, a kiedy trzeba, autentycznie reagując. Na przełomie XIX-XX wieku we Francji był oficerem bardzo wyjątkowo zdolnym Karol Foucault. Człowiek zamożny, przystojny, wykształcony, czerpał całymi garściami z życia. Oczywiście nie oglądał się na żadne zasady moralne. W jego intencji jego cioteczna siostra się ogromnie modliła, a on kpił z niej. I mówił, w życiu się liczę ja. I dlatego wszystko dla mnie. W pewnym momencie te modlitwy zaczęły przynosić owoce. Oczywiście parę razy z wojska go chciano wyrzucić za różne burty, ale ponieważ był wyjątkowo zdolny, to go trzymali, bo cenna osobowość jako fachowiec w wojsku. W pewnym momencie powiedział, no nie tylko ja, ale i Pan. Ja na pierwszym miejscu, ale on też, ale na drugim. I w pewnym momencie ta ewolucja szła w jego życiu i powiedział, trzeba przestawić kolejność. Pan Bóg i na drugim miejscu ja. A potem rzucił wojsko, poszedł na pustynię, na Saharę w Algerii i tam w grocie poświęcił życie postowi i modlitwie. Pisał pewne notatki, modląc się bez przerwy. I tam powiedział Pan Bóg i tylko On. Ja się nie liczę. Beduin, dziki Arab, wpadł kiedyś do tej groty i nożem go zamordował. Wiele lat jego notatki przeleżały. Po dziesięcioleciach ktoś je odkrył i teraz jest zakon oparty na jego przemyśleniach braci mniejszych. Ojca Foko. Moi kochani, kiedy Chrystus zmartwychwstał, pierwsi chrześcijanie mieli tę kolejność. Pan Bóg. Dlatego taką wielką ilością oddawali życie za wiarę. A potem to przenieśli do Europy i dalej na inne kontynenty. I zawsze się liczyło Pan Bóg i moje sprawy. Ale na przełomie XVIII-XIX wieku, już wcześniej od rewolucji francuskiej, przyszły nowe idee głoszone przez niektórych ludzi, filozofów, że człowiek jest najważniejszy. Pan Bóg niech sobie będzie na boku, a najlepiej, żeby go wcale nie było. I ta ewolucja powoli szła. Zaprzeczono, że Pan Bóg jest i sprawy Boże najważniejsze i potem już szybciutko leciało. Przemyślenia ateistycznych filozofów. Marksa, Engelsa, Feuerbacha, Nietzschego. I ta ewolucja idzie do dzisiejszych czasów. I dzięki tej ewolucji degraduje się coraz bardziej człowieka. Dlatego nie dziwmy się, że powstają prawa wolno dziecko niewinne zamordować nienarodzone i wolno, bo prawa takie są już w kilku państwach, zamordować człowieka, bo jest niepotrzebny, bo jest ciężko chory czy stary. Tak to poleciało, moi kochani. I my to musimy widzieć i nasze apostolstwo musi temu przeciwdziałać. I modlitwy, i postawy. To przecież tak zwana teoria New Age, której człowiek jest tyle wart, co trawka na łące. Dlatego nie dziwcie się, są wielkie przychodnie dla bezdomnych psów i niechby go ktoś tam tylko raz uderzył, to pójdzie siedzieć. Natomiast, że ludzie umierają, bo jest słaba opieka zdrowotna, tego nikogo nie boli, na to praw nie ma. Moi kochani, to taka filozofia pewnych ludzi, którzy ukierunkowują politykę i prawa w poszczególnych państwach, zwłaszcza w naszej Europie. to dlatego my nie możemy spokojnie zasnąć, jeśli się nie pomodlimy za żonę, za dzieci, za męża, za sąsiada, bo pije, czy tam coś innego, za Kościół Święty w Polsce, za Królestwo Boże na świecie. Bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, wyznam go przed moim Ojcem, który jest w niebie. I my za to będziemy przed Bogiem rozliczani. Nie tylko papież, nie tylko biskup, nie tylko ksiądz, czy zakonnica, czy zakonnik, ale każdy człowiek ochrzczony. Bo w tej tajemnicy połączonych naczyń my musimy święcie żyć, bo łaska Boża działa na nas tak obficie, jak w pogodny lipcowy dzień słońca. Byleśmy się tylko otworzyli. To takim przykładem choćby jest tutaj to miejsce, gdzie Matka Boża wybrała już 736 lat. 1 czerwca. A więc parę tygodni temu. Przyjechał do sanktuarium od wielu lat mi znany lekarz, pan Tadeusz Młynarczyk. Długie lata pracował w Abramowicach, a potem u nas w Selejowie, gdzie jest dom opieki dla psychicznie niesprawnych. Teraz już od jakiegoś półtora roku jest na emeryturze. Kilka miesięcy temu jego syn, człowiek dorosły, wykształcony, zaczął się skarżyć: kiedy patrzę, to widzę, tylko tego nie mogę, nie umiem nazwać, co widzę. Ponieważ, mówi, mój kolega z roku medycyny jest profesorem Najaczewskiego, pojechaliśmy z synem. Tomografia, to było parę miesięcy temu. Duży guz, 1,5 centymetra, 15 mm. To jak na mózg, to duży guz. W tym miejscu, gdzie są nerwy związane z widzeniem, z oczami. Ale był w takim miejscu, że go nie można było operować. Więc w wielkim stresie przyjechali tutaj do Matki Bożej. Tuśmy się pomodlili. W parę dni potem, nie wiem, 2 czy 3 dni, opowiadał pan Tadeusz mi w tą pierwszą niedzielę czerwca. Syn powiedział: ja już normalnie widzę. Więc mówił, odczekaliśmy tydzień czasu, nic się nie zmieniło. Pojechaliśmy na Jaczewskiego, nowa tomografia. 100% czysty mózg. Śladu nie ma po żadnym guzie. I ten profesor powiedział: w zasadzie ja mam pierwszy taki przypadek w mojej praktyce lekarza, bo mózg nie absorbuje obcych ciał. I dlatego ta pielgrzymka dziękczynna do Matki Bożej. My żyjemy w promieniach obecności i miłości Bożej, bo każdą z nas tak Pan Bóg ukochał, że nas stworzył i za nas swojego jedynego Syna dał na ofiarę. Cieszmy się, że my mamy taki los, ale módlmy się, abyśmy umieli wypełnić obowiązek apostoła Jezusa Chrystusa w naszym życiu na co dzień. Amen.